przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią i po raz kolejny, może już ostatni, sobór w Konstancji. Ten sobór, który zdefiniował, który papież jest papieżem. Jednego papieża zrzucił z tronu, drugiego ustanowił i zakończył wielką schizmę zachodnią. Natomiast dla uczciwości badawczej trzeba sobie opowiedzieć o jednym epizodzie, który tam nastąpił. Mianowicie na tym soborze spalony został Jan Hus. I to jest oczywiście dość skrócona wersja tych wydarzeń, ale ponieważ mamy ograniczony czas, dlatego też nie będę Państwu opowiadał absolutnie wszystkiego, co dotyczy Jana Husa, ale chciałbym, żeby Państwo z perspektywy ojców soborowych i z perspektywy samego soboru oraz tego, co się na soborze działo, zrozumieli, skąd taka sytuacja. Bo wielu ludzi dziś przedstawia historię Husa jako taką historię człowieka, który miał pewne ideały, był człowiekiem zasadniczo dobrym, zasadniczo prawym, a został wykiwany, oszukany, a na końcu spalony żywcem. No, ostatnia część tej historii zgadza się całkowicie, natomiast już te wcześniejsze nie do końca i chciałbym Państwu to przedstawić i żeby Państwo zrozumieli, dlaczego temat husytyzmu, który później nastąpił w Czechach, jest dość trudny do złapania i kim tak naprawdę był Jan Hus i jak go potraktowano na soborze. A więc zaczynajmy. W takim bądź razie w skrócie chciałem powiedzieć Państwu, że podczas wielkiej schizmy zachodniej w Europie panował dość duży bałagan. Jak Państwu mówiłem na początku tych naszych rozważań, część kościołów lokalnych popierała jednego papieża, część popierała drugiego papieża. Przy takiej sytuacji zawsze robi się bałagan, zawsze wykorzystują to ludzie niegodziwi do tego, żeby ich było na wierzchu i w taki sposób w różnych kościołach przeforsowywano na przykład swoich na stanowiskach. Nazywa się to synomia. Czyli jeżeli na przykład jakiś władca, czy też jakiś biskup chciał mieć swojego prałata, czy też innego swojego biskupa, to obiecując posłuszeństwo jednemu z papieży, mógł łatwo przeforsować swoich kandydatów. To powodowało oczywiście bardzo duże nadużycia. Dodatkowo też kler nie do końca trzymał się sztywno i moralnie zjeżdżał w dół, bo nie było zbytnio komu tego kontrolować, bo papieże bili się między sobą. Oczywiście bili, mówimy tutaj o takiej teologiczno-politycznej bitwie, a nie o bitwie jeden na jeden, choć mogłoby być to rzeczywiście interesujące. Ale wracając do tematu. Podobna sytuacja była w Czechach. Czechy to jest dość specyficzne państwo, ponieważ jest to państwo, które należy do cesarstwa niemieckiego, ale jednocześnie jest odrębne. Jest odrębne kulturowo, językowo, ale kler czeski jest dość mocno niemiecki, wobec czego są też pewne problemy z tym klerem i ogólnie rzecz biorąc państwo nie funkcjonuje zbyt dobrze w tych czasach. Jest biskup, który chce temu w jakiś sposób zapobiec. Może nie będę czytał imienia i nazwiska tego biskupa, bo jest to po czesku i ja oczywiście nie jestem człowiekiem, który potrafiłby to kulturalnie i pewnie dobrze przeczytać. Nazywał się Zbynek. Biskup Zbynek był człowiekiem, który początkowo wypromował Jana Husa. Jan Hus był bowiem teologiem, który kształcił się w Uniwersytecie w Pradze. Był dobrym kaznodzieją, dlatego biskup Zbynek go wyciągnął, jakby powiedzieć, z katedry i postawił na mównicy i kazał głosić kazania. No i ten Jan Hus nasz głosi kazania, bardzo popularne w Czechach, niezwykle popularne, w których gani przywary kapłańskie, gani grzechy ludzi, nie tylko księży, ale także mieszczan, ale także władców, czyli elity czeskiej. Te kazania są twarde, te kazania są mocne, te kazania są bardzo popularne, ludzie go słuchają. No i wszystko fajnie i ładnie, gdyby nie jeden problem, mianowicie herezja. Oczywiście w tym czasie jeszcze Hus nie jest heretykiem. Natomiast w Anglii wcześniej był taki facet, który się nazywał Wycliffe. I ten Wycliffe też w taki sposób, bym powiedział, akademicko-teologiczny, rozważał pewne rzeczy i pisał dzieła, m.in. dzieło o kościele, w których wracał do pewnych dawno obalonych herezji. Tutaj mogę się zgodzić całkowicie z papieżem Franciszkiem, który kiedyś powiedział, że nie ma nowych herezji, wszystkie herezje to są stare, tylko przychodzą w nowej odsłonie i tutaj absolutnie Wycliffe się w to wpisuje, gdyż on był tak naprawdę donatystą, m.in. głosił takie takie standardowe poglądy donatystów, że grzech śmiertelny i grzechy w ogóle niszczą dobro w człowieku. Wobec tego, jeżeli na przykład ksiądz zgrzeszy, to nie może udzielać sakramentów, gdy biskup zgrzeszy, nie może być biskupem, gdy król zgrzeszy, nie powinien być królem i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego bardzo mocno przeciwstawiał się Kościołowi jako takiej instytucji, która funkcjonuje w systemie średniowiecznym. No i on sobie tam tak był, w Oksfordzie z nim dyskutowano, potępiono jego tezy i mogłoby się to zakończyć, gdyby nie to, że te księgi przybyły do Pragi, gdzie znów dyskutowano na uniwersytecie w ramach takich nawet, bym powiedział, no dyskusji, tak? No, umiejętność dyskusji polega na tym, że dyskutujemy z jakąś tezą, z którą się nie zgadzamy, więc takie herezje były wyciągane i studenci uczyli się analizować taką wypowiedź i znajdywać jakieś przeciwne temu poglądy. Tylko że Hus się bardzo do tych poglądów przyczepił. Dziś wiemy, że nie była to miłość całkowita. Wyclef to nie jest coś, co Hus wziął w całości. Natomiast rzeczywiście jego rozważania, zwłaszcza nad naturą grzechu, zwłaszcza nad naturą funkcjonowania kościoła w państwie, dość mocno ruszyły Husa i Hus zaczyna troszeczkę głosić tezy podobne do Wyclefa, a gdy biskup przeciwstawia się temu i mówi, że te heretyckie książki należy spalić, co też dokonuje w 1410 roku, więc łatwo zapamiętać, Hus występuje przeciwko biskupowi, człowiekowi, który jeszcze przed chwilą go wyciągnął, który go wspierał i który pozwalał mu być takim kapłanem, nazwijmy to, kontrowersyjnym, głoszącym słowo mocne. Przeciwstawia się biskupowi i mówi, że biskup niszczy dyskusję akademicką i teologiczną w Pradze oraz, co bardzo ważne, że promuje ludzi złych, grzesznych na stanowiska kościelne. No tutaj Hus trochę, bym powiedział, pociągnął za mocno. Biskup się zdenerwował i zaczęły się robić zamieszki niestety w Czechach, ponieważ część ludzi, która wspierała Husa, zwłaszcza to było mieszczaństwo oraz młodzi studenci, no nawet atakowała kapłanów, którzy byli przeciwko Husowi, przeciwko poglądom, które on głosił. To się czasami nawet kończyło pobiciem ze skutkiem śmiertelnym. I Hus mógłby tak naprawdę zakończyć karierę, gdyby nie właśnie władca świecki. Proszę pamiętać, to się kiedyś powtórzy w przypadku Marcina Lutra, tak? Kiedy biskupi wystąpią przeciwko Lutrowi, Luter znajdzie wsparcie u władców świeckich. I tak samo było tutaj. Władcą świeckim, czyli królem czeskim, był wtedy Wacław IV Luksemburski, który był człowiekiem dość mocno wkurzonym, ponieważ nie wygrał korony cesarskiej, nie został cesarzem. Proszę pamiętać, cesarstwo to jest system demokratyczny. Mamy królestwa, hrabiostwa i tak dalej, biskupstwa, które mają prawo głosu i wybierają cesarza. Tak naprawdę cesarzem może zostać każdy, kto ma prawo głosu. Wacław mógł zostać cesarzem, ale przegrał to głosowanie, przez co się dość mocno wkurzył. Wkurza się w ogóle na tą niemiecką kulturę i chciałby, bym powiedział tak, wynieść kościół czeski na niepodległość czeską i Hus mu się tutaj podoba i te jego poglądy, więc w tym konflikcie biskup kontra Hus staje po stronie Husa. Biskup ucieka i tam różne takie inne rzeczy są. Natomiast ostatecznie także Hus wkurza Wacława, ponieważ kiedy Wacław, no na początku go wspiera, jest jego takim, bym powiedział, mecenasem, to w pewnym momencie Hus się odwraca od niego, ponieważ Wacław potrzebuje pieniędzy na wojnę, jak to często bywa, ogłasza wobec tego, że jego przeciwnik polityczny, ponieważ wspiera innego papieża, jest heretykiem, więc można zrobić krucjatę, więc można zebrać pieniądze za odpusty. Hus się całkowicie sprzeciwia tej ideologii odpustów, dlatego występuje przeciwko królowi, zaczyna krzyczeć, że król jest antychrystem albo jeszcze takie inne podobne rzeczy. No i oczywiście robi się znów bałagan w państwie. Ten bałagan w państwie bardzo się nie podoba cesarzowi, ponieważ Czechy są tak naprawdę częścią cesarstwa niemieckiego. A cesarzem jest ówcześnie Zygmunt Luksemburski. Dokładnie on będzie cesarzem później, od 1414 roku, ale jest człowiekiem, który jest takim głównym protektorem soboru w Konstancji i on chce, żeby sobór zakończył spór w Czechach. No bo w Czechach się robi grubo. Część biskupów wytyka husytom, że błądzą, zakazuje im odprawiać mszy, zakazuje im odprawiać kazań i tak dalej, i tak dalej. Wobec czego sobór musi zająć się sprawą Husa. Są zmuszeni taką władzą polityczną. Dodatkowo bardzo wielu teologów chce tą sprawę zamknąć. Więc pierwsze, co robi sobór, to bierze tezy Jana Wyclefa i je bada. Te tezy są oczywiście potępione, I między innymi na sesji 8 czytamy. Święty Sobór w Konstancji, który jest soborem powszechnym i reprezentuje Kościół katolicki zgromadzony prawomocnie w Duchu Świętym. Dla wykorzenia obecnej schizmy, usunięcia błędów i herezji wystarczających w jej cieniu oraz reformy Kościoła na wieczną rzeczy pamiątkę. Wiara katolicka, jak dowiadujemy się z pism i dzieł świętych ojców, bez której, jak podaje apostoł, niemożliwe jest podobać się Bogu, wielokrotnie była atakowana przez fałszywych jej wyznawców, zwłaszcza przez przewrotnych nieprzyjaciół, którzy kierowani pochodzącym z pychy rządzą wiedzy starają się wiedzieć więcej niż należy i pragną światowej chwały, przeciw nim bronimy jej wierni Kościołowi, duchowi rycerze podnieśli tarczę wiary. Zapowiedzią takich wojen były wojny historycznie prowadzone przez lud Izraela przeciwko balwochwalczym plemionom pogańskim. W tym duchowych wojnach Święty Kościół Katolicki oświecony ze względu na prawdę wiary promieniami niebieskiego światła, z pomocą Pana i wspierany opieką świętych, rozpędziwszy ciemności błędu, jak wrogów, zawsze chwalebnie triumfował, sam pozostając nieskalany. W naszych zaś czasach ów starodawny i zawisty nieprzyjaciel wzniósł nowe walki, aby ujawnieni zostali wypróbowani i teraz wodzem i przywódcą tych walk był niegdyś pseudochrześcijanin Jan Wyclef, który z uporem wypowiedział i ogłaszał liczne twierdzenia przeciwko religii chrześcijańskiej i wierze katolickiej. 45 z nich postanowiliśmy włączyć w tym miejscu i są one następujące. Oczywiście nie będę czytał wszystkich, ale bardzo ciekawe jest to, że obecne sobory, obecne w sensie ten, który teraz Państwu przedstawiam, sobór, nie boi się wciągnąć tych tez i z nimi dyskutować. Były sobory starożytne, które część heretyckich poglądów przedstawiała, a potem je potępiała, ale były przecież takie heretyckie poglądy, które były powiedziane, potępiamy tego i tego i jego naukę i oby nikt nigdy już jej nie wspominał. I nie wiemy, co to była za nauka i nie wiemy, jaka to była herezja, no bo została rzeczywiście zapomniana. Te tezy Jana Wyclefa są wymienione jeden po drugim. To są tezy przeciwko na przykład Eucharystii, substancja materialna chleba i podobnie substancja materialna wina pozostaje w sakramencie ołtarza. To jest teza przeciwko przeistoczeniu, że zmienia się substancja danego chleba, tak? W tym przypadku i krwi, czyli wina. Chrystus nie jest obecny w tym sakramencie identycznie i rzeczywiście we własnej postaci cielesnej. To są takie jego tezy przeciwko właśnie wierze Eucharystię. Punkt piąty na przykład z Ewangelii nie ma podstaw do twierdzenia, że Chrystus ustanowił mszę. Mamy tutaj też oczywiście tezy przeciwko spowiedzi. Siódmy punkt, jeśli człowiek będzie należycie żałował. Wszelka zewnętrzna spowiedź jest zbyteczna i nieprzydatna. Wyclef był bardzo przeciwny wszelkiemu rodzaju własności, którą ma Kościół, dlatego między innymi twierdził, panowie świeccy mogą, według swojego uznania, odbierać dobra doczesne Kościołowi, kiedy posiadacze popełniają grzechy w sposób stały, to znaczy pod wpływem trwałego nawyku, a nie jednorazowo. Lud też może, według swojego uznania, upominać panów, którzy grzeszą. Te tezy Wyclefa były początkiem tak naprawdę jakiejś rewolucji, która mogłaby nastąpić w społeczeństwie angielskim, potem w społeczeństwie praskim. Dlatego też sobór oczywiście musiał być przeciw nim. Wyclef był bardzo wielkim przeciwnikiem zakonów. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ na przykład napisał, 22 punkt, święci zakładający zgromadzenia zakonne przez to samo zgrzeszyli. 23, zakonnicy żyjący w swoich zgromadzeniach zakonnych nie przynależą do religii chrześcijańskiej. 24, bracia powinni zdobywać środki na życie pracą swoich rąk, a nie przez żebranie. Oczywiście to jest punkt przeciwko przede wszystkim franciszkanom. Grzeszą ci, którzy fundują klasztory i wstępują do nich, bo są to ludzie diabła. Papież Sylwester i cesarz Konstantyn zbłądzili, uposażając Kościół. 35 punkt. Wstępując do klasztoru albo do jakiegoś zakonu, przez to samo niezdolni są do zachowania przykazań Bożych, a w konsekwencji do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego, o ile z tego zakonu nie wystąpią. 37 punkt jest wielkim punktem przeciwko Kościołowi. Kościół rzymski jest synagogą szatana, a papież nie jest bezpośrednim kolejnym następcą Chrystusa ani apostołów. Nie jest konieczne zbawienia wierzyć, że Kościół rzymski jest najwyższy między innymi kościołami. Oczywiście te wszystkie tezy, bo tutaj tylko przeczytałem część, były jak najbardziej potępione i nie ma co się tutaj dziwić. Między innymi jeżeli ktoś występuje publicznie przeciwko takim autorytetom jak Augustyn, Benedykt czy Bernard, a 44 punkt właśnie to mówi, Augustyn, Bernard, Benedykt zostali potępieni, jeżeli nie odpokutowali za to, że posiadali własność, ustanowili i wstąpili do zgromadzeń zakonnych i tak od papieża aż do ostatniego zakonnika wszyscy są heretykami. No ciężko z tym nie dyskutować i ciężko nie uznawać, że jest to herezja. Dlatego też Sobór rozpoczął proces. Na procesie, jak czytamy, nie stawił się nikt, kto by tych tez bronił. Dlatego tezy zostały po prostu przeczytane i potępione. Wszystkim i każdemu katolikowi nakazuje się pod groźbą anatemy, aby w przyszłości nie odważyli się nauczać, twierdzić lub uznawać to, co zawierają wymienione wyżej tezy lub którąkolwiek z nich, albo treść tychże ksiąg uczyć, zgadzać się z nimi i trzymać je lub powoływać się na cokolwiek z nich, jak już powiedziano, o ile nie czyni się to w celu ich potępienia. Święty Synod polecił też, aby ordynariusze lokalni pilnie czuwali nad wypełnieniem i należytym zachowaniem tych zaleceń w granicach swych kompetencji według praw i sankcji kanonicznych. Dlatego też na sesji Sobór ogłosił Jana Wyclifa heretykiem i potępił jego pamięć w ogóle, między innymi nakazując: postanawia się też i nakazuje, by jego ciało i kości, jeśli byłoby to możliwe, oddzielić od szczątków innych wiernych i ekshumować i wyrzucić daleko od miejsca pochówku kościelnego według prawnych sankcji kanonicznych. Wobec czego jasno to pokazuje, że wszyscy ojcowie, którzy byli na soborze w Konstancji, zdecydowali wprost, że to, co głosił Wyclif, jest po prostu herezją. I w takich sytuacji zjawia się na soborze Jan Hus. Jan Hus, który dostał tak zwany glejt, czyli taki list żelazny, który pozwalał mu przedostać się na sobór bez absolutnie żadnych przeciwności. Był to właśnie glejt wystawiony przez Zygmunta. I teraz jest dość ciężkie to, gdyż wielu badaczy, nawet jak piszemy to, nie wiem, w ChatGPT czy w Google, uważa, że ten glejt oznaczał, że Zygmunt Luksemburski mówił mu: będziesz bezpieczny w drodze na sobór, na soborze i będziesz mógł spokojnie wrócić do Niemiec. Tymczasem, jak podał bardzo ostatnio lubiany przeze mnie kanał, czyli Polski Inkwizytor, sam Jan Hus pisał w liście, że wie doskonale, że ten glejt ma mu pozwolić dojechać na sobór, gdzie będzie przepytywany i on wie, że Bóg kocha prawdę, więc mu się nic nie stanie, jednak jeśli Kościół uzna go za heretyka, tak też go potraktuje. Mimo to, mimo tego listu, wielu historyków, którzy nie wgłębiają się w ten temat, twierdzi, że Jan Hus jechał na sobór, będąc święcie przekonany, że jest bezpieczny, gdyż Zygmunt mu to obiecał. Zygmunt ponoć na początku miał rzeczywiście taką chęć, czyli całkowicie bronić Jana Husa i na podstawie tego glejtu, tego listu żelaznego, pozwolić mu wrócić. Natomiast w trakcie pytań też przyszedł na jego przesłuchanie i nie do końca mu się podobało to, co tam się działo i to, w jaki sposób Jan Hus się bronił. I tu mamy dwie różne wersje historii. I ja nie potrafię odpowiedzieć, bo nie jestem aż tak dużym znawcą husytyzmu, która jest prawdziwa. Z jednej strony mówi się o tym, że Jan Hus nie był przesłuchiwany, tylko pytany, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, czy to twoje pisma, czy nie twoje pisma. Na wszystkie te pytania w zasadzie miał odpowiadać tak lub nie. Niektórzy twierdzą jednak, że wchodził w dyskusję, tłumaczył, przekonywał. Część źródeł mówi, że nie było to przekonujące, część twierdzi, że było to przekonujące, a mimo wszystko zawiść biskupów i zawiść kardynałów była taka, żeby go skazać. Są ponoć listy mówiące o tym, że sam Zygmunt, gdy dowiedział się, że jednym z tez Jana Husa jest to, że nawet jeśli władca zgrzeszy, to powinno się go pozbawić tronu, wtedy zdębiał i stwierdził, że tego człowieka to nie ma co bronić i jeżeli ojcowie soborowi uznają, że należy go skazać, to jest może dobra moneta. Z drugiej strony są historycy, którzy twierdzą, że czegoś takiego nie było, że takie źródła są tylko pogłoskami, a sam Zygmunt po prostu oddał Jana Husa, bym powiedział, na ołtarzu tego soboru, gdyż zależało mu na zakończeniu wielkiej schizmy zachodniej, dlatego zgadzał się na zabicie Jana Husa, znaczy dokładnie skazanie Jana Husa, bo sobór nie zabił Jana Husa, tylko władza świecka, ponieważ był święcie przekonany, że jeden człowiek może tam zginąć, ważniejszy jest pokój w Europie. Jak było? Pojęcia nie mam. I państwo pewnie też nie będą mieli pojęcia, chyba że zaczną państwo studiować historię husycyzmu bardzo wnikliwie różnych autorów. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak i będą mieli państwo własne zdanie. końcu na sesji 15 dokonał się wyrok przeciwko Janowi Husowi, który Państwu przeczytam. Przyświetny Sobór w Konstancji, zgromadzony z woli Bożej i występujący w imieniu Kościoła katolickiego na wieczną rzeczy pamiątkę, ponieważ według świadectw prawdy złe drzewo zwykło wydawać złe owoce, mąż potępionej pamięci Jan Winklew, którego, tak jak mówiłem wcześniej, potępiono, swoją doktryną niosącą śmierć, nie w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię, jak niegdyś święci ojcowie, lecz wbrew zbawiennej wierze Chrystusa, jako korzeń wydający truciznę, zrodził wielu synów niosących zgubę, których pozostawił jako spadkobierców pierwotnej nauki. Przeciw nim, tak jak przeciwko bękartom i nieprawym synom, święty synod w Konstancji zmuszony jest powstać i z czujną troską, ostrzem powagi kościelnej usunąć ich błędy z pola pańskiego jako szkodliwe ciernie, ażeby nie rozprzestrzeniały się jak gangrena na zgubę dla innych. Już na świętym synodzie generalnym, który odbył się w Rzymie, przyjęto postanowienia, że należy potępić naukę Jana Winklefa, a jego księgi zawierające winy były spalone jako heretyckie. Choć jego nauka została potępiona, pisma zawierające wykłady szalone i niosące śmiertelną doktrynę rzeczywiście spalono, a pozostawione to zatwierdzono powagą tegoż świętego soboru, to jednak pewien Jan Hus, obecny osobiście na tym świętym soborze, uczeń nie Chrystusa, ale raczej herezjarchy Jana Winklefa, po wydaniu wyroku potępienia sprzeciwiał mu się zuchmiałą śmiałością. Głosił on jako prawdę, podtrzymywał i nauczał wiele błędów i herezji Winklefa, potępionych zarówno przez Kościół Boży, jak i przez innych czcigodnych ojców w Chrystusie, arcybiskupów i biskupów z różnych królestw oraz magistrów teologii z wielu szkół. Jest bardzo mocno powiedziane różnych, ponieważ między innymi na soborze pytając uzgodniono, z którymi punktami Winklefa Hus się zgadza, a z którymi nie, czyli nie oskarżono go o wszystkie. Zwłaszcza w wykładach i kazaniach. Publicznie się sprzeciwstawiał razem ze swoimi wspólnikami scholastycznemu potępieniu tez Jana Winklefa, któremu dano wielokrotnie wyraz na Uniwersytecie Praskim. Jednocześnie wobec wielkiej liczby kleru i ludu przedstawiał Jana Winklefa na poparcie jego nauki jako męża katolickiego i doktora ewangelicznego. Ponadto opublikował jako katolickie i podtrzymywał pewne tezy podane niżej i liczne inne, bezsprzeczne, godne potępienia, które otwarcie zostały wyłożone w księgach i dziełach owego Jana Husa. Po przejrzeniu, przebadaniu dokumentów śledztwa w związku z herezją przeciwko wspomnianemu Janowi Husowi i po wcześniejszym wysłuchaniu pewnego sprawozdania komisarzy skierowanych w tej sprawie oraz innych magistrów teologii, doktorów obojga praw dotyczących tychże dokumentów i zbadania licznych wypowiedzi godnych zaufania świadków, które to rzeczy jawnie i publicznie odczytane zostały temuż Janowi Husowi w obecności ojców i przełożonych świętego soboru, w których to wypowiedzi w sposób całkiem oczywisty stało się wiadomo, że tenże Jan głosił jako prawdę liczne złe, gorszące, wywołujące niepokój i niebezpieczne herezje i nauczał ich publicznie przez wiele lat. Prześwięty synod w Konstancji, wezwawszy imienia Chrystusa, mając przed oczami tylko Boga, wyrokiem ostatecznym przedstawionym na tym piśmie ogłasza, orzeka i wyjaśnia, że Jan Hus był i pozostaje prawdziwym, jawnym heretykiem i że publicznie głosił i nauczał błędów i herezji potępionych już przez Kościół Boży, przelicznych rzeczy gorszących, odrażających pobożne uszy, zuchwałych i wzbudzających niepokoje, nie bez wielkiej obrazy Bożego majestatu, zgorszenia dla Kościoła powszechnego i szkody dla wiary katolickiej oraz, że zlekceważył powagę władz kluczy Kościoła i cenzury kościelnej. Przez zatwardziałość ducha trwał w tym wiele lat, gorsząc ponad miarę wiernych Chrystusa swym uporem, kiedy złożył apelację do Pana naszego Jezusa Chrystusa jako do najwyższego sędziego z pominięciem Kościoła, w której zawarł liczne fałszerstwa, stwierdzenia krzywdzące i wywołujące zgorszenie z pogardą dla stolicy apostolskiej, kar kościelnych i władz kluczy Kościoła. Dla tych i wielu innych powodów święty synod ogłasza, że Jan Hus był heretykiem, jako heretyk należy go sądzić i ukarać, obecnie go też osądza i karze. Odrzuca wspomnianą apelację jako krzywdzącą, gorszącą i obrażającą dla jurysdykcji kościelnej i stwierdza ponadto, że zarówno swoimi publicznymi kazaniami, jak i napisanymi przez siebie tekstami sprowadzał on z drogi prawdy lud chrześcijański, szczególnie w Królestwie Czech. I nie był dla tego ludu prawomównym kaznodzieją Ewangelii Chrystusa, zgodnie z wyjaśnieniami danymi przez swoich doktorów, lecz zwodzicielem. I dlatego też Prześwięty Synod mógł zobaczyć, usłyszeć i poznać, że Jan Hus jest uparty i niezdolny do poprawy. I do tego stopnia, iż nie pragnie wrócić na łono Świętej Matki Kościoła, ani nie chce wyrzec się herezji i błędów publicznie przez siebie bronionych i nauczanych. W związku z tym Święty Synod w Konstancji oznajmia i orzeka, że Jan Hus jest zdeponowanym i przeniesionym z godności duchownego i innych święceń, które otrzymał do stanu świeckiego. Powierza także czcigodnym ojcom w Chrystusie, arcybiskupowi Mediolanu, biskupom Feltre, Esti, Aleksandrii, Bendori i Luor, zadanie przeprowadzenia tej degradacji w obecności świętego synodu i według wymogów procedury prawnej. Święty synod Konstancji, z uwagi na to, że nie ma możliwości, ani nie może uczynić nic więcej, pozostawia Jana Husa w jurysdykcji świeckiej i orzeka, że należy oddać go świeckiemu sądowi. W wyniku czego spalono Jana Husa jeszcze tego samego dnia, którego ten dokument dotyczy. Czyli, proszę Państwa, Jan Hus został spalony przez władzę świecką, ponieważ Kościół orzekał, że ktoś jest heretykiem, a władza świecka miała na to paragraf. To było spalenie. I dlatego, ponieważ Jan Hus spłonął na soborze, według mnie jest tak popularny. A w Czechach rozpoczęły się wojny husyckie, gdyż uważano, że został zdradzony przez Kościół, gdy przybył na sąd w Konstancji, a miał wrócić wolny, mimo że Zygmunt nie do końca mu to obiecał, a może mu to obiecał, ale tego nie wiemy. To jest taka czarna strona historii Kościoła, a może wręcz przeciwnie. Może to nie jest czarna strona historii Kościoła, może to jest normalna strona historii Kościoła. Po prostu tacy byliśmy, tacy jesteśmy. Często tutaj ojcowie, broniąc prawdy, łamali kręgosłupy. Czy tak powinno być? Jacy my jesteśmy? Z tymi pytaniami zostawiam Państwa samych. Do usłyszenia za miesiąc.